ramach katechezy wysłuchamy homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej, wygłoszonej podczas mszy świętej z udziałem członków krucjaty różańcowej na Jasnej Górze dnia 21 lutego bieżącego roku.
Drodzy ojcowie i bracia Paulini, stróże tego świętego sanktuarium, czcigodni bracia w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, szanowni członkowie krucjaty różańcowej, dostojni przedstawiciele świata kultury, nauki, gospodarki i polityki, ukochani rodacy, czciciele Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Stawiamy sobie pytanie, gdzież my jesteśmy? Ze wzruszeniem wpatrujemy się dzisiaj w zamyśloną twarz Matki Najświętszej z częstochowskiego obrazu oraz ufne spojrzenie Jezusa. To wzruszenie ma swoje źródło w szczególnej misji, jaką odczytujemy zawsze, kiedy przybywamy na to miejsce. Ono bowiem od ponad 600 stuleci wypływa z miłości do Boga i do naszej Ojczyzny. Wydawałoby się więc, że nie ma potrzeby stawiania sobie pytania o to, gdzież my jesteśmy. A jednak okazuje się, że jest ono niezbędne. Trzeba je często przypominać, aby nie poprzestawać na ogólnikowych odpowiedziach. Potrzebne jest coś więcej. Potrzebna jest głębsza refleksja i wyjątkowo konkretna odpowiedź dotycząca naszego miejsca, naszej świadomości, naszego postępowania. Jestem przekonany, że Matka Boża czeka na tego rodzaju odwiedziny. Ona pragnie współpracować z nami, pomagać nam, ale też pragnie nas uczyć. A nauki nigdy nie jest za wiele. Zawsze przyda się odkryć coś jeszcze nowego, na coś zwrócić uwagę, lepiej poznać tę rzeczywistość, w której żyjemy, poruszamy się. W ostatnich miesiącach często docierają do nas głosy, które wyrażają zadowolenie z tego, co się stało ćwierć wieku temu, ponad już teraz. Owszem, jakiś powód do zadowolenia być może, tylko czy na tym poprzestać wypada? To nic, że tak wielu do takiego samozadowolenia nawołuje. Nawołują przede wszystkim ci, którzy dobrze się materialnie w tych czasach urządzili. A co mają robić ci, którzy musieli opuszczać własną ojczyznę, zmuszeni do tego nie przez zaborców, nie przez obcych okupantów, zmuszeni do tego przez swoich, przez łapczywość licznych, przez ludzi chciwych korzyści, korumpujących i skorumpowanych. 2,5 miliona. Jakiż to ból ludzi i dla ich rodzin, które pozostały tutaj, dla znajomych i przyjaciół. Jaki wstyd przed obcymi. Mamy rzekomo wolność, a nie potrafimy jej zagospodarować dla rozwoju kulturowego, społecznego, gospodarczego. Straszny to ból. Jak przed ogniem ucieka się bardzo często przed prawdą. I obcy z tego się cieszą. Poklepują po plecach naszych rodaków, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska im równorzędne. I nawet nie zdają sobie sprawy, a może nie chcą tego uświadomić, że o kilka pięter są mniej odpowiedni na tego rodzaju stanowiska. Nie potrafią sprzyjać rozwojowi własnego państwa. Nie potrafią zabezpieczyć miejsc pracy dla wszystkich obywateli. Przykre to bardzo. Z tym wszystkim przybywamy do Ciebie, Matko. I to chcemy uświadomić sobie, żeby lepiej zrozumieć, gdzie my jesteśmy, na jakim etapie naszego życia. Tego przecież uczyli nasi ojcowie, takiej postawy, aby podążać do Ciebie. Tego nas uczył święty Jan Paweł, gdy zachęcał, abyśmy pośpieszali do Ciebie i w biciu Twego serca starali się odczytywać, jak biją serca Polaków, ale czy wszystkich i czy wszędzie. Wszystko na zewnątrz wygląda dość normalnie. Obsadzone są i to ponad miarę rządowe posady, a także zajęte są pozostałe stanowiska państwowe. Jest masa urzędników, ale cóż z tego? Nie ma sprawiedliwości. Brak jest troski o wszystkich obywateli. Przemysł pogardy względem człowieka zniechęca licznych mieszkańców miast i wsi do uczestnictwa w życiu publicznym. To właśnie także. To są te rzeczy, które przynosimy do Ciebie, nasza ukochana Matko. Pośpieszamy więc do Jasnogórskiej Pani z Różańcem. Dzisiejsza pielgrzymka została zorganizowana przez krucjatę różańcową. Jak to się stało? Bardzo zwyczajnie. Nie powinniśmy się dziwić, gdyż pojawienie się modlitwy różańcowej zbiega się z latami krucjat. To w pierwszej połowie XIII wieku święty Dominik daje początek modlitwie różańcowej, której układ jest wyjątkowo prosty. A więc korzystamy z modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz, pozostawionej nam przez Pana Jezusa w pozdrowienia anielskiego pierwszej części, natomiast druga połowa Zdrowaś Maryjo pochodzi od naśladowców świętego Franciszka. Wieńczymy każdy dziesiątek wyznaniem wiary w Trójcę Przenajświętszą. W modlitwie różańcowej bardzo ważne są tajemnice wiary, które przypominamy sobie przed każdym dziesiątkiem i staramy się rozważać przez cały czas jego odmawiania. Nawiązując do ziemskiego życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej, jest to sprawa istotna. Te tajemnice ukazują nam różne wydarzenia z życia świętej rodziny. Ich treść zachęca modlących się, aby starali się o to, co w tych prawdach jest nam dostępne, i wprowadzać je w nasze życie. W ten sposób coraz mocniej jednoczymy się duchowo z Maryją i Panem Jezusem. Ale to jednoczenie się z Matką i Synem zachęca nas także do odkrywania piękna jedności pomiędzy ludźmi, a więc w rodzinie, w sąsiedztwie, w całym narodzie, a także w świecie. Pamiętając o tym, uświadamiamy wreszcie, jak modlitwa różańcowa jest nam potrzebna dzisiaj i właśnie tutaj, w naszej ojczyźnie. Przez lata nas dzielono najpierw rozbiorami, ale i ustawodawstwem, a nawet usiłowano usunąć naszą mowę z praktyki codziennej, nasz język ojczysty. Potem dzielono na postępowych i zacofanych. I to ci właśnie postępowi z tamtych czasów doprowadzili nasz kraj do nędzy. Teraz dzieli się na oświeconych i takich trudno nazwać, chyba nierozgarniętych. I to ci oświeceni prowadzą nasz naród do bezrobocia, do napięć społecznych, do krzywdy. Z tym, że oświeceni chcieliby, abyśmy zapomnieli o tym, że wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Boży i Boże podobieństwo, że mamy ludzką godność, odpowiada im natomiast sama biologiczna rzeczywistość. I dlatego nie lubią kultury, która ma ducha. Nie lubią piękna, które wyraża się w harmonii. Nie znoszą sumienia, jak przed ogniem uciekają przed prawdą. A co najdziwniejsze, nie chcą otwierać się na prawdziwą miłość. Jak już było wspomniane, czas powstania modlitwy różańcowej łączy się z latami wypraw krzyżowych. Są one przedstawiane różnie. Z pewnością niosły ze sobą także zagrożenia. Mogły być okazją również do nadużyć i niesprawiedliwości. Ich wszakże celem nie było to. Chodziło o zabezpieczenie możliwości wolnego pielgrzymowania do Ziemi Świętej, aby odwiedzając miejsca związane z życiem Matki Bożej, Pana Jezusa i z początkami Kościoła, tym lepiej można było przyswajać sobie wielkość i wspaniałość ewangelicznego orędzia umacniającego człowieka w dobru, prawdzie i miłości. To właśnie orędzie stoi na straży każdego życia, zapewnia jego rozwój i troszczy się o urobienie naszych sumień w zgodzie z uczciwością i prawością. Wyprawy krzyżowe z punktu widzenia siłowego nie przyniosły większych efektów, ale pozwoliły uratować wiele cennych pamiątek, ważnych dla pogłębiania naszej tożsamości chrześcijańskiej. Dały możliwość zadomowienia się na terenie Ziemi Świętej naśladowcom świętego Franciszka. Dzięki temu uratowano wiele zabytkowych budowli, postawiono zresztą nowe. Z tej perspektywy, patrząc na cel naszego dzisiejszego pielgrzymowania, warto, abyśmy zabiegali o to, by nasze przeżywanie przynależności do Chrystusowego Kościoła mogło się wciąż odświeżać, odradzać, ubogacać i rozwijać się coraz pełniej. Ale też nie zapominajmy, że to do tej pełni należy więź ze ziemią ojczystą, z kulturą wypracowaną przez naszych poprzedników, z całą duchowością, tak mocno zespoloną na polskiej ziemi z chrześcijaństwem. Gdyż Chrystusowy Kościół tutaj na tej ziemi i teraz to przecież ten Kościół, który zawdzięczamy naszym praojcom, to ich wiara, nierzadko odkupiona męczeństwem, jest naszym fundamentem. I dlatego pragniemy Matkę Najświętszą prosić, aby wyjednała nam u swego Syna potrzebne dary, obyśmy nie marnowali tego dziedzictwa, które do nas dotarło. O nie bowiem należy dbać, gorliwie je rozwijać i w pełni przekazywać kolejnym pokoleniom. Jeśli nie chcemy doprowadzić do tego, aby ta ziemia pustoszała, oczywiście pustkowia w środku Europy nie będzie, przyjdą inne plemiona. Cóż więc mamy robić w aktualnej rzeczywistości? Ksiądz profesor Czesław Bartnik obecną sytuację Polski porównuje do zmagań pradawnego sumeryjskiego plemienia Ur, z którego to ludu pochodził biblijny Abraham. Ur upadło w roku 1955 przed narodzeniem Pana Jezusa, a więc niemal 4000 lat temu. Z jednej strony pod naporem barbarzyńskich plemion semickich i Iberii, którzy ostatniego króla Ibisina pojmali i w pętach uprowadzili do niewoli. Niestety, z drugiej strony trzeba zauważyć, że do tego upadku przyczynili się niektórzy obywatele Ur, jak namiestnicy, wojewodowie, wojsko, pisarze, urzędnicy, kupcy i ludzie interesu, z których większość dość łatwo przeszła na stronę wroga. Znamy to dobrze, także z naszej historii. W ostatnich latach odnaleziono tabliczkę, na której zdołał umieścić ów pojmany król, ostatni król tamtego plemienia, swoją skargę na los jego miasta, państwa. Okazuje się, że w tej skardze można wyczuć, niezależnie od tego, że powstała blisko 4000 lat temu, jakby zapowiedź naszych bolączek, naszych dramatów. Zresztą pozwólcie, że przytoczę kilka wersetów. Wichura wściekła, aby czas odmienić i praw porządek zniszczyć, przebudziła orkan, by zburzyć sumeryjskie dawne obyczaje, by dni dobrego władztwa przeminęły, by w gruzach legły miasta i Sumeru domy. Nie stoją już w oborach tłuste krowy, kanały niosą tylko gorzką wodę, matka nie może dzieciom dać opieki i ojciec żony swej nie wzywa po imieniu, wyroków sprawiedliwych już nie słychać. Niestety w naszej poezji często dają się słyszeć podobnie gorzkie słowa. Współczesność również przysparza nam wiele faktów i stwarza podobny klimat do tego, jaki przetrwał zapisany w słowach przed czterema tysiącami lat. Jest on dla nas ostrzeżeniem, ponieważ stare powraca. Tamte postawy niegodziwe, tamte nadużycia. I w naszych czasach nie brak ludzi przekupnych, marnotrawiących dobro wspólne, lekceważących sprawiedliwość. I w naszych czasach nie brakuje ludzi stanowiących niegodziwe prawa. Tym ludziom jest potrzebna różańcowa formacja. Prosimy o nią dla nich, odmawiając im prostą modlitwę, a swoim przykładem zachęcajmy wszystkich, aby chętnie sięgali po różaniec. Jeśli chcemy przyczynić się do odnowy, do odrodzenia naszej ojczyzny, jeżeli chcemy stworzyć warunki, aby Polska powstała, to wezwanie Powstań Polsko nie odnosi się do kogoś spoza nas. To wezwanie odnosi się do każdej i do każdego z nas. Różaniec wychowuje jednostkę do odpowiedzialności i prawości. Uczy także ducha wspólnotowego. Przypomina nam wszystkim słowa Pana Jezusa. Po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. A jak można kochać ludzi, jeśli nie potrafimy się dogadać z własnymi współwyznawcami tej samej nawet religii, tego samego języka, kiedy z tak wielką łatwością rozbijamy się na różne grupki i podgrupki i grupeczki. Chyba za dużo nieraz mamy wyobrażenia o sobie. Uczmy się w tej modlitwie skromności, ducha szczerej współpracy, gdyż naszą największą słabością i z groźbą równocześnie jest zachwiana moralność. Rozpoczął się Wielki Post. Czy pojawiania się, czas pojawiania się i odradzania duchowego i żyć w życiu moralnym. Tegoroczny program duszpasterski kładzie nacisk na to, byśmy się nawracali. I to są te wyjątkowo ważne zadania. Mają one znaczenie dla życia jednostkowego, rodzinnego, narodowego. Także do życia społecznego, gospodarczego, legislacyjnego, ponieważ dopomagają w poszukiwaniu prawdy, w odkrywaniu znaczenia sprawiedliwości. Co więcej, różaniec nas od strony indywidualnej, każdą i każdego z nas, umacnia na drodze prawości, pomaga w przezwyciężaniu wszelkich słabości. Polska potrzebuje ludzi o zdrowym kręgosłupie moralnym. Warto o tym pamiętać podczas wyborów. Nie wybierajmy tych, którzy z pół litrem przychodzą i z kiełbasą i przekupują. Dawniej to car poprzez alkohol starał się uzależniać od siebie naszych poprzedników. A teraz to robią rodacy rodaków. Niech więc współczesna krucjata różańcowa ułatwia nam wpajanie w życie nasze, w życie ludzkie, etosu rycerskiego, który nie godzi się na jakiekolwiek kłamstwo, na jakąkolwiek krzywdę, na jakąkolwiek niesprawiedliwość. Nie ma porozumienia w sercu katolicy i katolika z jakimkolwiek grzechem, z jakimkolwiek przestępstwem, z ludźmi, którzy to reklamują i tego nauczają, to zresztą praktykują. O tym przekonywują nas męczennicy sprawy polskiej. Mamy wiele. Na prawdziwość tych męczenników, tych sugestii, mamy wiele przykładów i świadectw. Przypomnijmy sobie świętego Maksymiliana, wychowanego na różańcu, bohatera wszechczasów, świętego Jana Pawła II, który nie rozstawał się z różańcem, i tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków, podczas licznych powstań i różnego rodzaju wojen, oddawali swoje życie. Przypomnijmy sobie żołnierzy wyklętych, którym przede wszystkim przysługuje zupełnie inny tytuł, bohaterów naszego narodu. to przecież na ich szczątkach chowano potem, składano ciała ich prześladowców. Przecież to są rzeczy, które istotnie wstrząsają naszymi sumieniami. Jak można było do czegoś podobnego doprowadzać? Do różańca więc zachęca nas Matka Boża, która ukazuje się z Nim na ziemi wiele razy w ciągu ostatnich 200 lat. Dlatego te paciorki różańcowe dopomagają nam, abyśmy odkrywali piękno życia w oparciu o zasady chrystusowe. O tym bohaterstwie świadczą właśnie paciorki różańcowe, znajdowane przy szczątkach doczesnych naszych rodaków, pomordowanych w Katyniu i jakże wielu innych miejscach na całym świecie. Gdzie są nasze groby? Pyta poeta. Gdzie są groby naszych rodaków? Cytował to Jan Paweł II. A gdzież ich nie ma na całym świecie? Groby polskich męczenników. O znaczeniu modlitwy różańcowej bardzo często mówią nam także ci, którzy przetrwali sowieckie katusze. W Rycerzu Niepokalanej, wydawanym dla Polonii, ukazało się wspomnienie profesora Grabskiego, który w 1942 roku jako 70-letni człowiek opuścił łagry dzięki armii Andersa. Opowiada on o 3-letnim pobycie w sowieckich więzieniach. Włóczono go w tym czasie z więzienia do więzienia, z przesłuchania na przesłuchanie. Od bicia częściowo stracił słuch. Uderzenia od pałek i pięści nadwyrężyły jego wzrok. Wybito mu prawie wszystkie zęby, ale nie załamał się. A co mu dało moc i siłę do przetrwania w podziemnych celach więziennych? Co go podtrzymywało w czasie przesłuchań, podczas których bity i znęcany, był bity i znęcano się na nim bez litości, bez miłosierdzia? On tak to podsumowuje. Ojcze, w rozmowie, ale mnie nie złamali, bo odmawiałem różaniec. Zdrowaśki rachowałem na własnych 10 palcach. Czy można teraz zrozumieć, dlaczego przemówienie zatytułowałem, autor tego wspomnienia stawia to pytanie, polski różaniec? Tak pisze autor. Różaniec polski może być jeden z bawełny, drugi z okruszyny chleba, trzeci z włosa końskiego, czwarty z palców, jak słyszeliśmy, wygnańca, tułacza i skazańca. A każdy z tych różańców, zroszony gorzkimi łzami ludzi wiary, wiary w Boga, Ojca Miłosiernego, wiary w opiekę Matki Syna Bożego i Matki mojej, Twojej, Matki całej ludzkości, nas tu wszystkich. Niech ta wiara, którą zawdzięczamy Panu Jezusowi, a którą odkrywamy tak często w modlitwie różańcowej, będzie na zawsze naszym drogowskazem i oparciem, światłem i mocą. Umacniajmy ją modlitwą różańcową. A krucjata różańcowa, mając swoje źródło w modlitwie paciorkowej, niech zabiega o to, aby tego rodzaju doświadczeniem i darem zarazem chętnie, z pokorą i w jedności dzielić się ze wszystkimi rodakami, od dzieci poczynając. Polska bowiem jako całość potrzebuje obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, odważni z przekonaniem, biorących udział we wszystkich działaniach, które dopomogą nam w wyzwoleniu się z pozostałości czasów rozbiorów, okupacji, jakichkolwiek form wynaradawiania. Tylko wtedy, kiedy moralność powróci do wszystkich dziedzin ludzkiego życia, tylko wtedy, kiedy ludzie będą kierowali się prawdą, sprawiedliwością, miłością, będziemy mogli liczyć na odnowę i rzeczywisty rozwój naszej ojczyzny we wszystkich płaszczyznach życia. Maryja, Królowa Polski, niech nam dopomaga w tym szlachetnym dziele. My zaś róbmy wszystko, aby chętnie z należnym zrozumieniem korzystać z jej wszechstronnego wsparcia. Słyszeliśmy w dzisiejszej, bardzo krótkiej Ewangelii, to Chrystus Pan nam zawierza Matkę, a my zostajemy zawierzeni tej Matce. A więc nie zapominajmy, mamy opiekować się Matką Bożą poprzez jej cześć, poprzez przypominanie jej życia, rozważanie jej godności, jej świętości. Mamy także korzystać z tego przykładu i przekształcać nasze życie, aby stawało się podobne do jej życia. Bo tylko wtedy, kiedy dzieci będą mieć szlachetnych rodziców, bo tylko wtedy dzieci będą mogły także stawać się szlachetnymi. I wówczas nasza ojczyzna rzeczywiście będzie w stanie powstać z tych różnych upadków, z tych różnego rodzaju upokorzeń i stać się znowu tą ojczyzną, która wszystkich pociąga do siebie, która niesie ze sobą ducha odwagi, poświęcenia, ale też i radości, że jesteśmy Polakami. Amen.
Wysłuchaliśmy homilii księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej, wygłoszonej podczas mszy świętej z udziałem członków krucjaty różańcowej na Jasnej Górze 21 lutego bieżącego roku. I już w tej chwili łączymy się z księdzem biskupem. Halo?
Jesteśmy połączeni.
Tak, jest. Szczęść Boże. Witam, ekscelencjo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. I za chwilę mamy nadzieję, że już będą telefony. Tak jest. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz Frankowski się kłania z Łodzi.
Witamy.
Mam tylko pytanie jedno. Otóż naród polski, żeby zaczął działać zgodnie ze swoim interesem, każdy naród zresztą, musi kochać swoją kulturę. Musi być dumny ze swojej polskości. A tymczasem narzekanie po prostu tylko nas przygnębia.
Można troszkę wyraźniej, tak? Troszkę wyraźniej i głośniej, jeśli jest to możliwe.
Tak, tak, dobrze, spróbuję. Otóż tak się zastanawiam, czy naród, który nie zna swojej kultury, tak, my nie znamy swojej kultury przecież, swojej polskości. Nie jesteśmy rozkochani w polskości. Więc czy naród, który nie jest polski, naród nie jest rozkochany w swojej polskości, nie jest w stanie walczyć o swoje dobro. Podobnie jak drużyna piłkarska, której trener tylko wytyka błędy i nie potrafi natknąć do ducha walki. Przegra zawsze. Tak samo my przegrywamy.
Tak. Więc ma pan zupełną rację. Bardzo pięknie. Dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście widzi pan. Dlatego też warto korzystać z tych możliwości, jakie są. Oczywiście chcielibyśmy, żeby na przykład nasze media w całym naszym kraju bardzo często nawiązywały do polskiej kultury, przypominając wielkie dzieła, te bardzo takie pozytywne od strony artystycznej, ale także od strony treściowej. No chcielibyśmy, żeby też tak samo one były dostępne przy różnych okazjach, kiedy są jakieś takie imprezy, kiedy się odbywają. No ale bierzmy pod uwagę to, co jest. Dlatego warto, żebyśmy korzystali chociażby z czego? Z praktyk religijnych. Bo praktyki religijne są przejawem także tej kultury, która tutaj u nas się rozwijała, jeszcze na tej bazie, a właśnie przy współpracy jednego z drugim kształtowała się. Dlatego kiedy my na przykład w okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w gorzkich żalach, to od razu odczuwamy właśnie te wątki tej kultury polskiej i w samych melodiach, ale też i w tych słowach, które są proste. Proste, bo oczywiście to już jest przed kilka ładnych wieków, kiedy śpiewamy gorzkie żale. Ale z racji można tę prostotę, bardziej też tak samo łatwe do zrozumienia i do przyjęcia. To samo, kiedy śpiewamy kolędy, staramy się popularyzować, czy też tak samo jesteśmy zainteresowani, żeby gdzieś wystawiać ciasełka. To tylko różne takie przykłady, ale zgadzam się z tym, że trzeba wszystko robić, żeby kultura polska była dostępna. No dziękujmy Panu Bogu za to, że mamy w tej chwili nie za dużo, ale trochę tej prasy katolickiej. Że mamy też oczywiście Radio Maria, telewizja Trwam. Że mamy inne radiostacje też katolickie, gdzie jednak ta kultura jest ukazywana i którą możemy tam jak gdyby po prostu odkrywać. A potem potrzebna jest osobista inicjatywa, to co się działo w ciągu czasu rozbiorów. Przypomnijmy sobie wspomnienia z tamtych czasów pisane przez ludzi. Oni tam mówią, jak to matki, jak to ojcowie o tym mówili. Kiedy w bardzo wielu domach, zresztą na Podkarpaciu to do tej pory się zdarza, że ojciec czy też matka wieczorami to biorą jakieś pismo katolickie i czytają z tego pisma pewne teksty. A więc żeby i w domach naszych też rodzice mówili o kulturze polskiej, przypominali te zwyczaje. Bo kultura to wszystko, co w jakiś sposób przyczynia się do tego, żebyśmy wszczepiali wartości w życie. Tak nasze jeden z współczesnych myślicieli definiuje. Kultura to nic innego, jak oczywiście człowiek, potem, który ma do dyspozycji czas i który nie żałuje, żeby odkrywać te wartości i starać się je wcielać w życie. A te wartości to jasna rzecz, to będzie zawsze piękno, to będzie zawsze prawda, to będzie zawsze dobro, to będzie sprawiedliwość. Dlatego cieszę się, że Pan to podkreśla i mam nadzieję, że u Pana i w Pańskiej rodzinie na pewno tego rodzaju praktyki są stosowane.
Dziękujemy, ekscelencjo. I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy Pani Barbaro.
Proszę księdza biskupa, proszę ojca. Kiedyś usłyszałam wstrząsające zdanie, że narzekanie to jest modlitwa do diabła i trzeba nam się wejrzeć we własne serca. Ile razy narzekaliśmy na jakichś polityków, ludzi, którzy nie działali według Bożego prawa. Po prostu trzeba oddawać ich Bogu. Właśnie choćby przez jedno zdrowaś Mario, bo jedno powiedziane z miłością może zbawić świat. I ja chciałam przeczytać swój wiersz o właśnie modlitwie różańcowej. Monotonny szum zdrowasiek płynie od wieków. Obmywa z brudu świat. Paciorki różańca, oplatając glob, nie pozwalają mu się rozpaść. Wytarte troską, trzymane z miłością, mocno, jak jedyną, już ostatnią deskę ratunku, zanoszą modlitwę za tych, którzy byli, są i będą. Koją dusze, które liczą na serce matki, któremu serce syna niczego nie potrafi odmówić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pięknie. No więc oczywiście ma Pani rację, że samo narzekanie nie ma żadnego sensu. Ale co innego jest oczywiście uświadamianie sobie rzeczywistości, poznawanie tej rzeczywistości, bo jeżeli my nie będziemy świadomi tego, co się dzieje, w jakim kierunku coś idzie, co nam zagraża, to skąd my będziemy wiedzieli, co naprawiać, czego się trzymać, pilnować. I dlatego właśnie ze względu na to, że przez tych kilkadziesiąt, nawet dziesięcioleci znajdowaliśmy się w trudnych sytuacjach, bo albo wolności nie było, przecież języka polskiego nie można było uczyć, kultury polskiej nie można było uczyć, książki polskie nie wychodziły. Potem oczywiście, kiedy znowu stosowano pewną reglamentację, tylko niektóre traktory zdobędą wiosnę mogły być drukowane, natomiast nawet trylogia miała kłopoty, żeby gdzieś tam się wydostać spod jakiejś maszyny drukarskiej. No więc nie mówiąc o czysta pismach czy księgach ściśle religijnych, tylko wyjątkowo tam jeszcze jedno czy drugie wydawnictwo mogło tam od czasu do czasu jakąś pozycję przybyć, ale zawsze za zgodą oczywiście cenzury. Więc dlatego trzeba teraz, żeby to poznać, to musimy oczywiście dokonywać rachunku sumienia. Rachunek sumienia to nie jest oczywiście narzekaniem. Rachunek sumienia może być osobisty, indywidualny, ale rachunek sumienia może odnosić się także do tych spraw, które w jakiś sposób dotyczą nas wszystkich. Jasne, że samo narzekanie absolutnie do niczego nie prowadzi. I dlatego też właśnie ten problem modlitwy różańcowej, problem przypomnienia sobie etosu rycerskiego, sprawa zwrócenia uwagi na to, że i rodziny, i jednostki, ale też jak samo i całe społeczeństwo winno też odwoływać się do Pisma Świętego, do kultury, do obyczaju polskiego. No więc to jest ogromnie tutaj istotne i ważne, żeby się dopomogło nam w przezwyciężeniu tych słabości. No jeżeli my będziemy tolerowali, no to właśnie to, co teraz doświadczamy, kiedy powstało tak zwane państwo islamskie, kiedy to, no to co mamy nie mówić o tym, że mordują na tych tysiące ludzi. Mamy tak co mówić, że to nic się nie dzieje, że ciepły deszcz pada, skoro wszystko marznie nam na głowie. Więc to musimy tu bardzo mądrze do tego podchodzić. Jasna rzecz, że to wymaga z naszej strony właśnie tej pewnej też kultury, powiedzielibyśmy społecznej, takiej wrażliwości społecznej. Ale taka jest Ewangelia. Ewangelia nas zachęca do tego. Chrystus Pan wyraźnie mówi na temat dobra i zła, kiedy zwraca uwagę na to, że ludzie, którzy nie potrafią tym na tym się zastanawiać, to są jak groby pobielane.
Halo, tak, dziękujemy ekscelencjo. I prosimy, kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Rzeszowa. Przede wszystkim ogromne podziękowania księdzu biskupowi za jego przepiękne myśli, za słowa, za pouczenie, które dla nas płynie. Bardzo, bardzo dziękujemy za to. I właściwie to nic więcej nie można by było dodać, chyba oprócz tego, że oczekiwalibyśmy, czy prosilibyśmy, aby tego typu słowa, tego typu otucha, wskazówki i jak gdyby do nas ze wszystkich ambon, naszych kościołów, w całym naszym kraju i nie tylko, ponieważ Kościół jest główną podstawą, to jest ta opoka, na której opiera się nasz kraj, nasza ojczyzna. Przecież tyle lat niewoli, tyle lat okupantów różnych przeżyła nasza ojczyzna i kto nas właściwie podtrzymywał na duchu? Jedynie Kościół. Także serdeczne dzięki księdzu biskupowi. Przy okazji pozdrawiam serdecznie biskupa z przypomnieniem i z podziękowaniem za serdeczne przyjęcie w Drohiczynie z ojcem kapucynem Henrykiem Krajewskim. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ojciec Henryk niedługo wraca do Polski. Dziękuję. Oczywiście problem jest tutaj bardzo ważny, ponieważ my jesteśmy świadkami, jak powstają różne ustawodawcze inicjatywy, które zmierzają ku temu, i to bardzo wyraźnie, żeby jak gdyby odciąć to, co idzie, od tego, co zostało wypracowane przez wieki. Inaczej mówiąc, że jak gdyby chce się po prostu osłabić albo w ogóle w niepamięć puścić całą antropologię, czyli naukę o człowieku, jako tym, który został stworzony przez Pana Boga na obraz i podobieństwo Boże, a jednocześnie jak gdyby zmarginalizować i sprowadzić go wyłącznie do świata zwierzęcego, czyli jak gdyby do biologii, czy też do zoologii. No to niestety taka tendencja jest i to też my musimy to widzieć, bo gdybyśmy tego nie widzieli, na to nie reagowali, no to rzeczywiście nasze życie stanie się no właśnie takie, które doprowadzi do śmierci. Na czym polega cywilizacja śmierci, o czym tak często mówił Jan Paweł II? Jan Paweł II to podkreślał, bo kiedy tak niezauważenie, niby to chodzi go o to, czy o tamto, że tu musimy być tolerancyjni. No jasna rzecz, że musimy być nie tylko tolerancyjni. Tolerancja to jest słowo, które troszeczkę ubliża, bo co to znaczy, ktoś mnie toleruje? Natomiast my jesteśmy wołani do miłości, ale do miłości człowieka, a nie do miłości jego grzechów. My jesteśmy powołani do miłości także polityków, ale do niej ich przewrotności. My jesteśmy powołani do tego, żeby kochać każdego obywatela, ale nie w tym jego przestępczej działalności. I dlatego musimy to pamiętać, musimy tego nauczyć się odróżniać po to, żeby zdrowe było powietrze w naszej kulturze, żeby ono dawało sobie znać. Miał charakter ożywczy, odrodzeniowy. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, ekscelencjo, i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, bardzo serdecznie pozdrawiam naszą ekscelencję, najdostojniejszego księdza biskupa i ojca Jacka i panią, która mnie połączyła.
Bóg zapłać.
Na kanwie tych pięknych i głębokich myśli, drogi ukochany księże biskupie, przyszły mi na myśl słowa Matki Bożej, która wypowiedziała w Fatimie już w czasie ostatniego objawienia, kiedy widziała smutek Łucji, że już więcej jej tu nie zobaczy. Powiedziała takie proste słowa: jestem cała w różańcu, tam mnie szukajcie, tam mnie znajdziecie. I chyba to jest istota tej wspaniałej, cudownej modlitwy, jak ksiądz biskup zauważył, przecież wypowiadanej słowami, natchnionymi słowami Pisma Świętego. Dlaczego o tym mówię? No bo pracując wśród chorych dzieci, ich rodziców, nieraz otrzymuję pytanie od mamy czy taty dziecka: proszę księdza, jak mam zmówić modlitwę, bo życie jest już na niteczce tego naszego maleństwa. Wtedy właśnie przypominam te słowa. I jestem świadkiem, jak bardzo często wszystko się radykalnie zmienia. Matka Boża daje odczuć swoją bliskość, swoją potęgę. A to, co ksiądz biskup nam właśnie wszystkim przypomniał, że to jest uświadomienie sobie prawdy wiary. Wiara rodzi nadzieję, a wiara i nadzieja zawsze zrodzą w nas miłość. I ta modlitwa jest najmilsza Matce Bożej, skoro ona właśnie w tych zjawieniach na przestrzeni tylu wieków wciąż prosi o modlitwę, i to różańcową. Dlatego i w sytuacjach niespokojnego świata, i w sytuacji, którą przeżywamy jako Polacy w naszej umiłowanej ojczyźnie, właśnie zapamiętajmy i sięgnijmy po modlitwę różańcową. Jestem cała w różańcu. Tam mnie szukajcie, tam mnie znajdziecie. Kto znajdzie Matkę, znajdzie Syna. A kto znajdzie Chrystusa, znajdzie wolność, pokój, radość i szczęście. Całuję dłonie Waszej Ekscelencji. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Dziękuję bardzo serdecznie za takie piękne, słowa i głębokie. Zresztą księdzu Jackowi naprawdę coś wspaniałego. No oczywiście wiemy doskonale, dlaczego święta Łucja była taka smętna, kiedy dowiedziała się ostatni raz widzi. Bo jej koleżanka i kolega to bardzo szybko poszli do nieba, żeby się spotkać z Matką Bożą. Siostra Łucja żyła kilkadziesiąt jeszcze lat, dlatego rzeczywiście ona musiała długo czekać na to kolejne spotkanie z Matką Najświętszą w sposób taki bardzo, powiedzielibyśmy, bezpośrednio osobowy. Ale to jest tak, że tutaj to zrozumiały jest ten wewnętrzny jakiś taki ból świętej siostry Łucji, wtedy dziewczynki, panienki Łucji. Natomiast to, co ksiądz Jacek powiedział, jest bardzo istotne rzeczywiście, bo my nie możemy, to, że modlitwa różańcowa jest dla nas oczywiście swego rodzaju szkołą wiary i naszych postaw też tak samo religijnych, bo my, kiedy wiarę poznajemy, czy zasady w oparciu o pewne definicje, no to rozwijamy nieco naszą pamięć, nasz umysł. Natomiast problem polega na tym, że wiara to bez uczynku jest martwa, a więc dopiero my wiarę poznajemy w życiu Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Inaczej mówiąc, modlitwa różańcowa, która, przypominam, tajemnicę życia, a w rzeczywistości może nie tyle tajemnicę, ale po prostu, no, bo powiedzielibyśmy to, rzeczywistość tego życia Matki Najświętszej Pana Jezusa tu na ziemi, to daje nam okazję, byśmy wiary odkrywali nie oczywiście poprzez definicje słowne, ale poprzez fakty, a więc poprzez to, co dla nas jest najbardziej przekonujące. I stąd też istotnie modlitwa różańcowa jest bardzo ważną, pod warunkiem, że my łączymy te dwie płaszczyzny. Płaszczyznę słowną, a więc te teksty bardzo piękne, i płaszczyznę refleksyjną, czyli to rozważanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Maryja
na
wieki. Zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Czesław z Tuszyna.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i księdza prowadzącego. Tak, potwierdzam, że I wczoraj zresztą to potwierdziłem na kończących się rekolekcjach w Niepokalanowie, że najważniejszą modlitwą jest różaniec. I tu jest prośba, żeby nagłaśniać, bardzo nagłaśniać, nie tylko przez Radio Maryja, ale i w kościołach, modlitwę różańcową za ojczyznę, msze święte za ojczyznę. No i przede wszystkim wrócić, żeby uszanować Pana Jezusa. Skończyć z tą komunią na stojąco. Do Pana Jezusa tylko i wyłącznie na kolanach, chyba że ktoś jest chory. Ja bardzo proszę, żeby to było stosowane. Bóg zapłać.
Pięknie, pięknie Pan bardzo mówi, natomiast proszę Pana, jednak ostrożnie, musimy być bardzo ostrożni, żeby troszeczkę nie przedobrzyć, bo to się zdarza. Kiedy mówisz, najważniejszą modlitwą jest modlitwa różańcowa, oczywiście jest bardzo ważną, ale ja myślę, nie zapominajmy o Eucharystii, nie zapominajmy o różnych innych rodzajach modlitw, tym bardziej, że modlitwa różańcowa pojawia się w XIII wieku. Czyżby do XIII wieku ludzie się nie modlili? Modlili się tylko, że od XIII wieku poczynając, jak gdyby Kościół jest organizmem żywym, Duch Święty czuwa. I na nasze czasy, gdyby tak Pan powiedział, to byłoby jeszcze bardziej to zrozumiałe, że dla naszych czasów modlitwa różańcowa jest rzeczywiście wyjątkowo, powiedzielibyśmy jaka, no pomocna, bo o czym wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co w jakiejś mierze rujnuje naszą postawę moralną, nasze zachowanie. I dlatego też pod tym względem, ale bądźmy ostrożni, żebyśmy też tak samo tutaj nie przesadzali w niektórych sprawach, bo musimy być zawsze świadomi, że chrześcijaństwo jest pełnią, że wiara, z którą my poznajemy, którą przyjmujemy i którą chcemy żyć, ona ma swoje korzenie od wieków po prostu, od początku świata. Ona właśnie jest wieczna, bo trwa w Panu Bogu, od Pana Boga pochodzi. Dlatego bądźmy zawsze skromni i żebyśmy tutaj nie dokonywali pewnego rodzaju takich skrajnych, jakichś takich posunięć, które będą tutaj potem nam utrudniały nasze spojrzenie na życie. Natomiast ważne jest, żebyśmy pamiętali, że modlitwa różańcowa w naszych czasach i z racji na to, że powstała już pod koniec średniowiecza, i z tego tytułu, że Matka Najświętsza w ciągu ostatnich 200 lat zawsze przychodziła z różańcem, do tego zachęcała, jak już przypomniałem też osobę Jana Pawła II, to jest bardzo dla naszych czasów modlitwą, powiedzielibyśmy, stosowną, właściwą. I dlatego korzystajmy z niej. Ale nie róbmy, nie porównywajmy. Nie porównujmy modlitwy do modlitwy, bo stawiańska ta ważniejsza, ta mniej ważna. Każda jest ważna modlitwa. Zostawmy ocenę Panu Bogu. Natomiast pamiętajmy, że jednak wielkość, znaczenie modlitwy zawsze będzie zależało od naszej głębi wiary i od naszej głębi miłości. A więc będzie uzależnione od naszej wewnętrznej postawy. Dlatego życzę z tego serca, byśmy kochając modlitwę różańcową nie zapominali o Eucharystii Świętej.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie księdzu biskupowi dziękujemy za to piękne kazanie. Też miałem zaszczyt i być na tej mszy świętej właśnie na Jasnej Górze, a później uczestniczyć w tym kongresie Powstań Polsko, który ksiądz biskup właśnie wspominał. I w tym kazaniu bardzo taką rzeczą przekonującą i taką bardzo właśnie związaną z polską kulturą, to jest właśnie ten etos rycerski, o której ksiądz biskup wspomniał. My mówimy bardzo często właśnie o tym, czy żołnierze niezłomni, czy właśnie ci w Katyniu, czy inni w innych grobach, że znajdujemy właśnie przy szczątkach tych naszych świętych przodków ten właśnie różaniec. Ale pamiętajmy, przy kim? Czyli przy żołnierzach, przy rycerzach, czyli na dzień taki codzienny. Rycerz to jest ktoś, czy żołnierz to jest ktoś, kto walczy z grzechem oczywiście, walczy o swoją cnotliwość, walczy o swoją moralność, o odnowę, o to, by być po prostu rycerzem właśnie Matki Najświętszej, szczególnie w Polsce Matki Najświętszej, która jest królową Polski. I właśnie by nie narzekać, na tym kongresie obradowaliśmy właśnie, co my możemy jako rycerze zrobić, jako po prostu Polacy, zrobić w tym właśnie 2015 roku, kiedy mamy i wybory prezydenckie, i wybory później parlamentarne, że my, katolicy, nie możemy już dłużej się przyglądać, jak to się dzieje jakby poza nami, tylko my musimy wziąć odpowiedzialność za to, po prostu za przebieg także tych wyborów i nie możemy tylko właśnie narzekać, że na przykład wybory są fałszowane, że są jakieś cuda nad urną, tak jak na przykład w Katowicach, że 130 tysięcy ważnych głosów zostało zupełnie pominiętych i co więcej, nie tylko, że zostało pominiętych, ale nawet członek tej komisji wojewódzkiej, który przyłapał tych innych fałszerzy na tym właśnie, że zniknęło 130 tysięcy ważnych głosów, złożył sprawę do sądu i tam sąd oddalił w ogóle tą sprawę, bo także oddalił dowody, które były przedstawiane przez tą osobę. Więc to wszystko wymaga od nas po prostu teraz męstwa. To jest właśnie katolicyzm. To nie jest jakaś ciapowatość na co dzień i właśnie ucieczka od rzeczywistości poprzez tego rodzaju czy innego rodzaju modlitwę. Tylko my się modlimy dlatego, bo nam jest potrzebna łaska Boża do dobrego rozeznania i czynu. Ora et labora. Modlitwa i czyn. I teraz w tym roku my, katolicy, musimy pójść, nie możemy się lenić, nie możemy leniuchować, musimy wejść do tych komisji wyborczych, być tam po prostu przez cały dzień i pilnować tych wyborów. Co więcej, nie tylko, że możemy pilnować tych wyborów, później możemy, a to właśnie nam zaproponowano na tej konferencji, możemy te wyniki podać wyżej. Te wyniki możemy naprawdę jako naród, który ma ponad 1000 lat historii, możemy naprawdę zupełnie spokojnie sobie pozwolić na to, że je podliczymy, prawdopodobnie podliczymy je szybciej niż Państwowa Komisja Wyborcza i podamy te wyniki. Możemy nawet poprosić właśnie ojca Tadeusza, tutaj ojców w radiu i w telewizji Trwam, która jest na multipleksie, prawda, właśnie o to, żebyśmy mieli swój własny wieczór wyborczy. Nie musimy patrzeć się w te telewizornie, prawda, które nas obrażają, plują na naszą historię, na naszą kulturę, na nas samych. Kłamią po prostu, bo tak właśnie to jest takie typowe dla komunizmu i okresu postkomunistycznego, to kłamstwo wszechogarniające, wszędobylskie. I właśnie zamiast narzekać, po prostu zróbmy coś konstruktywnego, przedstawmy po prostu w tych wieczorach wyborczych swoich własnych prawdziwe wyniki wyborów i niech ci ludzie po prostu mają możliwość porównania tego, co mówi TVP1, co mówi TVN i niech się przełączają pilotem, a daj Boże już na zawsze się przełączą po prostu z tych kłamliwych stacji właśnie na telewizję Trwam, bo usłyszą słowa prawdy, a prawda nas wyzwoli.
Tak, dziękuję.
To jest najważniejsze. Jeszcze na koniec tylko chciałem przypomnieć piękne słowa prymasa kardynała Augusta Hlonda. Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to różaniec. I później to było powtórzone przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Tak niewiele nam trzeba i nie musimy żadnych powstań narodowych wieloletnich prowadzić ten jeden dzień, 10 maja.
A mógłby
maja
się pan przedstawić, jeszcze nam powiedzieć, skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię z pod Warszawy.
Jak ma pan na imię?
Marcin, jestem uczestnikiem krucjaty.
Dziękujemy bardzo, panie Marcinie.
Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że w Niepokalanowie będzie 14 marca kolejne już teraz szkolenie, gdzie będziemy po prostu podawać konkretnie ludziom, w jaki sposób są fałszowane wybory i jak oni mają te wybory przypilnować spokojnie, godnie i jako katolicy.
Dziękujemy bardzo, panie Marcinie. Księdza biskupa jeszcze prosimy o słowo.
Dziękuję bardzo. Cóż, tutaj nic dodać, nic ująć, prawda, bo przybliża to pan Marcin Dybowski. W każdym bądź razie dziękuję bardzo za te słowa, jakie wypowiedział. No, jasna rzecz, że sytuacja jest taka, że wymaga od nas różnych postaw, a postawy rycerskie, no to jest właśnie wielkość Kościoła, który w czasach wędrówek ludów, kiedy te barbarzyńskie plemiona zmierzały do tego, żeby tutaj, prawda, zniszczyć wszystko, potrafił wyjść naprzeciw za swoją propozycją i ten etos rycerski jak gdyby przekształcił, że nawet te właśnie same plemiona potem się zmieniały. No, bo przecież mało kto wie, że to Węgrzy współcześni to właśnie dawni Hunnowie, czyli to plemię jedno z tych najbardziej barbarzyńskich. Bułgarzy, to nawet sama nazwa, to też tak samo jest oczywiście, nazwa pochodzi z plemion mongolskich, z tym, że Słowianki, które się powydawały za tych Mongołów, okazały się dzielne, no i nawróciły ich na słowiańskość i tak samo na chrześcijaństwo. Ale to, więc takie możliwości są Więc życzę wszystkim, żeby starali się poznawać nasze dzieje, naszą kulturę. No a ten etos rycerski niech przeszczepiają w swoim postępowaniu, bo on istotnie ma tutaj wiele do powiedzenia, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy no, to zakłamanie jest tak powszechne. Co więcej, nie tylko jest powszechne, ale jest powszechnie przez ośrodki, różne rodzaje centra, nawet popierane. Więc dlatego też starajmy się, żeby tego uniknąć. No a modlitwa różańca jest takim stałym otrzeźwianiem naszych sumień, naszych umysłów, naszych serc, ponieważ stawia nas przed światem, jaki płynie z życia Chrystusa, Pana Matki Najświętszej. Ja kończąc to dziękuję Ojcu Czcigodnemu za tą współpracę. No i ponieważ jest taki zwyczaj, to udzielę błogosławieństwa. Dobrze?
Oczywiście, prosimy, ekscelencjo.
No. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz zawsze.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Teraz i zawsze Bóg zapłać. Księdzu biskupowi również dziękujemy za wygłoszoną homilię w niedzielę na Jasnej Górze. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.